Faramir nie wyjechał z własnej ochoty. Władca grodu zazwyczaj narzucał swoją wolę radzie, a w owych dniach mniej niż kiedykolwiek skłonny był ulegać cudzemu zdaniu. Wczesnym rankiem zwołał radę. Podczas niej wszyscy dowódcy stwierdzili zgodnie, że wobec zagrożenia od południa siły ich są niedostateczne i nie mogą ze swej strony podjąć żadnych kroków wojennych, dopóki nie przybędą jeźdźcy Rohanu. Na razie trzeba tylko obsadzić mury wojskiem i czekać. Mimo wszystko, rzekł Denethor, nie wolno lekkomyślnie opuszczać zewnętrznych placówek obronnych, murów Rammas z tak wielkim nakładem pracy pobudowanych. Nieprzyjaciel musi drogo zapłacić za przekroczenie rzeki. Nie może zaś tego dokonać w większej sile, zdolnej zagrozić naszemu grodowi, ani od północy w Cair Andros, gdzie chronią przeprawy bagna, ani też od południa w okolicy Lebennin, gdzie rzeka jest bardzo szeroka i potrzebowałby wielkiej floty, aby ją przebyć. Uderzy z całą pewnością całym impetem na Osgiliad, jak niegdyś, kiedy Boromir zagrodził mu skutecznie drogę. To była tylko próba, powiedział Faramir. Teraz, gdyby nawet przeprawa kosztowała nieprzyjaciela 10-kroć więcej niż nas, i tak byłby to dla nas opłakany rachunek. On bowiem mniej ucierpi na stracie całej armii, niż my na stracie jednej kompanii. A ci, których pozostawiamy na tak daleko wysuniętych placówkach, będą mieli odwrót odcięty, gdy nieprzyjacielskie wojska wedrą się w głąb granic. Co stanie się z Cair Andros? Spytał książę. Te strażnice koniecznie trzeba utrzymać, jeśli chcemy obronić Osgiliad. Nie zapominajmy o niebezpieczeństwie grożącym od lewego skrzydła. Rohirrimowie może nadejdą, a może nie. Faramir powiadomił nas, jak wielka potęga zgromadziła się za czarną bramą. Nie jedna armia stamtąd wyruszy i nie w jednym tylko miejscu spróbuje zapewne przekroczyć rzekę. Na wojnie nie obejdzie się bez wielkiego ryzyka, odparł Denethor. W Cair Andros mamy załogę. Większych posiłków nie możemy posłać na tak odległą placówkę. Ale nie oddam linii rzeki ani Pelennoru bez walki. Chyba żeby zabrakło dowódcy, gotowego spełnić mężnie rozkazy swego władcy. Na te słowa umilkli wszyscy. Po długiej chwili odezwał się Faramir. Nie sprzeciwię się twojej woli, ojcze. Skoro los zabrał Boromira, pójdę, gdzie rozkażesz i zrobię, co w mojej mocy, aby go zastąpić. Czy taka jest twoja decyzja? Tak, powiedział Denethor. A więc żegnaj, ojcze, rzekł Faramir. Jeżeli wrócę, może wtedy zechcesz mnie sądzić łaskawiej. To będzie zależało od tego, z czym powrócisz, odparł Denethor. Ostatni rozmawiał z Faramirem Gandalf, zanim syn namiestnika wyruszył na wschód. Nie szukaj pochopnie i w rozgoryczeniu śmierci, powiedział. Będziesz potrzebny tutaj do innych zadań niż wojenne. Ojciec kocha cię, Faramirze, i z pewnością o tym sobie przypomni w ostatniej chwili. Bywaj zdrów. Tak więc Faramir znów odjechał, biorąc z sobą garstkę żołnierzy, których można było ująć w załodze stolicy i którzy chcieli w tej wyprawie wziąć udział. Z murów Gondoru ludzie spoglądali ku zburzonej twierdzy Osgiliad, usiłując odgadnąć, co się tam dzieje i nic nie widząc w pomroce. Inni patrzyli wciąż ku północy, licząc staje dzielące ich gród od Rohanu i jeźdźców Theodena. Czy przybędzie? Czy nie zapomniał o dawnym przymierzu? Pytali z niepokojem. Tak, przybędzie, odpowiadał Gandalf. Nawet gdyby miał przybyć za późno. Ale zastanówcie się. Czerwona strzała mogła dojść do jego rąk w najlepszym razie przed 2 dniami. A droga z Edora z daleka. Nowin doczekali się dopiero w nocy. Od brodów na rzece przygnał konny wysłaniec z wieścią, że z Minas Morgul wyszła wielka armia i ciągnie na Osgiliad. Są w niej pułki rosłych, okrutnych ludzi z południa, Haradrimów. Dowiedzieliśmy się, mówił wysłaniec, że dowodzi nimi znowu czarny wódz, a imię jego szerzy postrach na wybrzeżach rzeki. Tymi złowieszczymi słowy zakończył się trzeci dzień pobytu Pipina w Minas Tirith. Mało kto zasnął tej nocy w grodzie, wszyscy bowiem rozumieli, że nadzieja jest znikoma i że nawet Faramir nie utrzyma długo brodów na Anduinie. Nazajutrz, chociaż ciemności osiągnęły już swoją pełnię i nie mogły się bardziej jeszcze pogłębiać, ciążyły coraz dotkliwszym brzemieniem na sercach ludzkich przejętych trwogą. Znowu nadeszły złe nowiny. Nieprzyjaciel przekroczył Anduinę. Faramir cofnął się ku murom Pelennoru, ściągając swe oddziały do strażnic na grobli, ale napastnik rozporządzał 10-kroć większymi siłami niż obrońcy. Jeśli Faramir przedrze się przez pola Pelennoru, nieprzyjaciel będzie mu następował na pięty, mówił goniec. Przeprawa kosztowała go drogo, ale nie tak jednak drogo, jak się spodziewaliśmy. Plan napaści był doskonale obmyślony. Teraz dopiero wydało się, że od dawna we wschodnim Osgiliad budowano potężną flotę i przygotowano mnóstwo łodzi. Przepłynęli rzekę całym mrowiem, ale zgubą naszą jest czarny wódz. Mało kto chce mu stawić czoło, a wielu ucieka na sam dźwięk jego imienia. Jego poddani drżą przed nim, każdy gotów poderżnąć sobie gardło na jedno jego słowo. Bardziej tam jestem potrzebny niż tutaj, oświadczył Gandalf i natychmiast skoczył na cienisto grzywego. Jak błyskawica mignął na polach i zniknął z oczu. A Pipin, przez całą noc samotny, czuwał na murach, wytężając wzrok w stronę wschodu. Znowu ozwały się dzwony oznajmiające świt nowego dnia, jak na urągowisko, bo ciemności nie ustąpiły. W tej samej chwili Pipin dostrzegł w oddali ognie rozbłyskujące to tu, to tam, na majaczącej niewyraźnie linii zewnętrznych murów Pelennoru. Wartownicy krzyknęli głośno, wszyscy żołnierze grodu stanęli w pogotowiu bojowym. Czerwone płomienie mnożyły się na widnokręgu i przez duszne powietrze już dochodziły głuche grzmoty wybuchów. — Zdobyli mury! — wołali ludzie. — Wysadzają je w powietrze, by otworzyć wyłomy! Nadchodzą! — Gdzie Faramir? — krzyknął z rozpaczą Beregond. — Nie mówcie mi, że zginął! Pierwsze dokładne wiadomości przywiózł Gandalf. Wraz z kilku jeźdźcami zjawił się przed południem, eskortując kolumnę krytych budami wozów. Na wozach przywieziono rannych. Niedobitków straszliwej walki stoczonej w strażnicach na grobli. Gandalf udał się natychmiast do Denethora. Władca siedział w komnacie na szczycie Białej Wieży nad wielką salą, a Pipin stał u jego boku. Patrząc przez mętne okna to na północ, to na południe, to na wschód, Denethor wytężał swe ciemne oczy, usiłując przebić złowrogie ciemności otaczające gród ze wszystkich stron. Najczęściej zwracał wzrok ku północy i nasłuchiwał, jak gdyby jego uszy znały jakąś starodawną sztukę i umiały złowić z daleka tętent kopyt na równinie. — Czy Faramir wrócił? — spytał. — Nie — odrzekł Gandalf. — Ale żył, kiedym się z nim rozstawał. Postanowił zostać z tylną strażą, aby odwrót przez pola Pelennoru nie zamienił się w paniczną ucieczkę. Może uda mu się utrzymać żołnierzy dostatecznie długo w karności. Nie jestem tego jednak pewien. Ma przeciw sobie druzgocącą przewagę. Pojawił się bowiem ktoś, kogo najbardziej lękałem się ujrzeć na czele nieprzyjacielskich wojsk. — Czy to sam władca ciemności? — krzyknął Pipin z przerażenia, zapominając, gdzie jest i co mu wolno. Denethor zaśmiał się z goryczą. — Nie, jeszcze nie, mości Peregrinie. On zjawi się dopiero po zwycięstwie, żeby nade mną triumfować. Do walki używa innych swoich narzędzi. Tak postępują wszyscy wielcy władcy, jeśli mają rozum. Wiedz o tym, niziołku. Gdyby nie to, czyż ja siedziałbym w swojej wieży i rozmyślał, i wypatrywał, i czekał, poświęcając nawet własnych synów? Wszakże sam umiem jeszcze władać orężem. Wstał i odrzucił długi płaszcz, pod którym ukazała się kolczuga i zawieszony u pasa miecz o wielkiej gardzie, ukryty w czarno-srebrnej pochwie. W takim odzieniu chadzam i sypiam od wielu lat, powiedział, aby z wiekiem ciało nie zmiękło i nie straciło hartu. Mimo to w tej chwili zewnętrzne mury twojego kraju zdobył w imieniu władcy Barad-dûr najokrutniejszy z jego wodzów, rzekł Gandalf. Ten, który niegdyś był królem Angmaru, czarnoksiężnikiem, upiorem pierścienia, a teraz jest wodzem Nazgulów, biczem postrachu w ręku Saurona, cieniem rozpaczy. W takim razie masz wreszcie, Mitrandirze, godnego siebie przeciwnika, odparł Denethor. Co do mnie, to od dawna wiedziałem, kto jest naczelnym wodzem sił Czarnej Wieży. Czy wróciłeś tylko po to, żeby mnie o tym powiadomić? Czy też może wycofałeś się ze starcia, ponieważ zostałeś już pokonany? Pippin zadrżał, bojąc się, że Gandalf pod wpływem zniewagi wpadnie w gniew, lecz obawy hobita okazały się płonne. Mogłoby się to stać, odparł łagodnie Gandalf. Ale nie doszło jeszcze do próby sił między nami. Jeżeli jednak wierzyć starym przepowiedniom, ten mój przeciwnik nie zginie z ręki mężczyzny. Ale jaki spotka go los, tego żaden z mędrców nie wie. W każdym razie wódz rozpaczy nie wysuwa się na czoło w walce. Trzyma się raczej zasady, o której wspomniałeś, Denethorze, i z zaplecza kieruje swoimi podwładnymi, zagrzewając ich do morderczego marszu naprzód. Powróciłem tu przede wszystkim po to, żeby ochraniać w drodze transport rannych, których można jeszcze uratować. Wyłomy poczynione w zewnętrznych szańcach są szerokie i liczne. Wkrótce armia Morgulów targnie przez nie w wielu miejscach naraz. Chciałem ci też jedną jeszcze dać radę, Denethorze. Lada godzina bitwa rozegra się na tych polach. Trzeba przygotować zbrojną wycieczkę za mury grodu. Najlepiej oddział konny. W konnicy nasza cała nadzieja, bo to jedyna broń, na której nieprzyjacielowi zbywa. My jej także nie mamy wiele. Teraz już liczę chwilę do zjawienia się jeźdźców Rohanu, rzekł Denethor. Wcześniej zapewne doczekamy się innych gości, odparł Gandalf. Uchodźcy z Cair Andros już są w grodzie. Wyspa zdobyta. Inna armia wymaszerowała z Czarnej Bramy i okrążyła nas od północowschodu. Zarzucano ci, Mitrandirze, jakobyś lubił przynosić złe wieści, powiedział Denethor. Lecz ta nie jest dla mnie nowiną. Znam ją od wczorajszego wieczora. Co do zbrojnej wycieczki, już o niej pomyślałem. A teraz zejdźmy na dół. Czas płynął. Wkrótce strażnicy z murów zobaczyli wycofujące się ku grodowi załogi pogranicznych placówek. Najpierw pojawiły się bezładne, drobne grupy znużonych, a często też rannych żołnierzy. Wielu z nich biegło w panice, jak gdyby ich ścigano. W oddali na wschodzie migotały płomienie, potem zaczęły się rozpełzać coraz bardziej i bliżej po równinie. Paliły się domy i spichrze. Wreszcie z wielu punktów rozbiegły się szybkie, małe stróżki ognia, znacząc się czerwienią w szarym zmroku, dążąc wszystkie na linię szerokiego gościńca, który od bramy grodu prowadził do Osgiliad. — Nieprzyjaciel! — szeptali ludzie. — Grobla zdobyta! Wdzierają się przez jej wyłomy w głąb kraju! Niosą, jak się zdaje, żagwie! Gdzie podziewają się nasi? —